Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zamknięty zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 9 czerwca 2026 roku. Minęła godzina 14:00. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować garść informacji na temat tego, co wydarzyło się w ubiegły piątek w Rumunii, konkretnie w porcie w Konstancy. Mamy już więcej informacji potwierdzonych, informacji, które nie są czystymi spekulacjami, dlatego warto się temu przyjrzeć, ponieważ sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Oprócz tego w tym samym kontekście poruszę temat ostatniej wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który wzywa państwa wspierające Ukrainę do przyspieszenia działań, tak zwanych działań pomocowych dla władz w Kijowie, i mówi o konkretnych działaniach, czy też eskalacji tej wojny. To wszystko układa się w jedną całość. Widać, że jest przygotowywane wejście Ukrainy w nowy etap wojny. Pytanie, co to oznacza dla Polski i czy ma to związek z tym, co zapowiadał premier Donald Tusk. Przyjrzę się oczywiście także sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mamy ostatnio wypowiedzi bardzo interesujące, próba jakiegoś takiego votum separatum w stosunku do polityki Benjamina Netanyahu. Widać to po ostatniej wypowiedzi J.D. Vance'a. Temu również w dzisiejszym odcinku się przyjrzę. Państwa serdecznie zapraszam, zachęcam do zadawania pytań na czacie. Można oczywiście komentować. Pytania proszę poprzedzić słowem pytanie pisanym wersalikami, w ten sposób łatwiej mi będzie odpowiedzieć na Państwa pytania. Tradycyjnie przypominam o subskrypcji mojego kanału, o naciśnięciu przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, dziękuję za każde Państwa wsparcie, i to werbalne, i to materialne, przez Buy Coffee, zrzutkę, PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Zachęcam do komentowania, lajkowania, dziękuję za każdą łapkę w górę i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. A ja już przechodzę do głównego tematu. W ubiegły piątek w rumuńskim porcie Konstanca nad Morzem Czarnym eksplodował morski dron. Rumuńskie władze poinformowały, że ten teren został wcześniej zabezpieczony, a w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Natomiast ten incydent z 5 czerwca 2026 roku po dziś dzień wywołuje olbrzymie emocje, zwłaszcza w środowiskach niezależnych ekspertów, bo w mediach głównego nurtu ten temat został bardzo szybko zamieciony pod dywan. A przypomnę tylko, że właśnie 5 czerwca około godziny 10:30 czasu lokalnego w rumuńskim porcie Konstancja doszło do eksplozji ukraińskiego drona morskiego. Władze Rumunii, konkretnie Ministerstwo Obrony, poinformowało, że doszło do samozniszczenia tej maszyny. Natomiast cały teren został odizolowany, zabezpieczony przez rumuńską służbę wywiadowczą, przez Straż Przybrzeżną i właśnie ludzi z urzędników z Ministerstwa Obrony. Do tego incydentu doszło tydzień po tym, jak jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz nad Dunajem. W tamtym zdarzeniu rannych zostało dwóch ludzi i to było podkreślane także w mediach głównego nurtu, że odbyło się to na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. W mediach w Polsce natychmiast oskarżono Rosję, oskarżono Federację Rosyjską, Siły Zbrojne Rosji, że to Rosja dokonała ataku na suwerenne terytorium państwa członkowskiego NATO. Natomiast strona rosyjska wskazywała, że tutaj mamy do czynienia z próbami prowokacji ze strony Ukrainy. Również w Rumunii pojawiły się takie głosy, że są to prowokacje ukraińskie mające na celu wciągnięcie NATO do wojny. No i tutaj warto też zauważyć, że rumuńskie siły zbrojne zniszczyły innego morskiego drona jeszcze w ubiegłą środę. A od początku drugiej fazy wojny na Ukrainie rumuńska marynarka wojenna zneutralizowała 9 ze 156 min morskich wykrytych w basenie Morza Czarnego. Natomiast ciekawe jest tutaj cała ta reakcja, można powiedzieć, z rumuńskiej sceny politycznej, no bo tak jak powiedziałem, pojawiły się bardzo szybko informacje o tym, że była to prowokacja ukraińska. Cała ta sprawa związana z morskim dronem wybuchającym niedaleko portu w Konstancji. Ukraina, zdaniem części mediów rumuńskich, części niezależnych ekspertów rumuńskich, miała podjąć próbę i z premedytacją zaplanować zdetonowanie morskiego drona, który przenosił 300 kg materiałów wybuchowych i miał, gdyby doszło w ogóle do jego detonacji w miejscu docelowym, a na takie wskazywane jest miejsce między dwoma składami. Z jednej strony składem paliwowym, z drugiej strony skład azotanów. No, gdyby doszło do precyzyjnego uderzenia i takiego wybuchu jednoczesnego obu tych składów, no to praktycznie zniszczony byłby cały największy port rumuński, a pewnie i spora część tego miasta. Według, tak jak powiedziałem, części niezależnych mediów rumuńskich miało dojść do cały czas monitorowania i naprowadzenia przez ukraińskie siły zbrojne i ukraińskie służby specjalne właśnie tego drona. On ostatecznie utknął w takich bojkach przed wejściem do portu i zdaniem tych niezależnych mediów rumuńskich Ukraińcy mieli zadecydować o jego samozniszczeniu, aby nie dostał się w ręce rumuńskich służb specjalnych, rumuńskiego wywiadu. Natomiast gdyby doszło do zniszczenia największego portu Rumunii, kraju należącego do NATO, no jest bardzo prawdopodobne, że uruchomiony zostałby artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Wówczas służby specjalne Ukrainy mogłyby podbić w mediach europejskich temat zagrożenia rosyjskiego, wskazać na to, że to jest dziełem Rosji, że to się powtarza. Najpierw blok mieszkalny w ubiegłą środę, a w ubiegły piątek, no właśnie ta próba prowokacji z tym dronem morskim. Ja osobiście uważam, że tego typu prowokacji będzie więcej. Moim zdaniem to jest sondowanie. To jest sondowanie zabezpieczeń, to jest sondowanie reakcji w Europie, natomiast trzeba to wszystko skonfrontować z tym, o czym mówi obecnie cały czas Wołodymyr Zełenski. Żali się, że, cytuję, na razie nie mamy jeszcze własnych pocisków balistycznych, ale są już one w drodze, jesteśmy bardzo blisko. Koniec cytatu. No to jest oczywista sugestia, że nowa broń będzie użyta przeciwko Rosji. Pytanie, skąd te pociski balistyczne? Wiele śladów wskazuje na trop brytyjski. Tutaj ten trop prowadzi do Wielkiej Brytanii w bardzo wielu kwestiach. Do służby mają wejść te pociski balistyczne na Ukrainie pod koniec lata lub na początku jesieni bieżącego roku. No i to składa się w jedną całość, bo przypomnę tylko, że pod koniec kwietnia bieżącego roku premier Donald Tusk udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi Financial Times, w którym mówił, że kwestia wojny z Rosją to nie jest kwestia lat, to jest kwestia miesięcy. No to policzmy te, no właśnie, miesiące do jesieni. No wychodzi kilka miesięcy od słów, które wypowiedział Donald Tusk i już wiemy, jaka jest korelacja. Tym bardziej, że Donald Tusk w ubiegłym roku spotkał się z nową szefową MI6, pani Blaise Metrawelly, i zresztą z byłym szefem MI6 również, szefem wywiadu brytyjskiego, spotkał się z generałem Aleksusem Grynkiewiczem, szefem wojsk NATO w Europie, no i dowódcą wojsk NATO w Europie, i to jasno się składa w jedną całość, tym bardziej, że generał Aleksus Grynkiewicz i generał Christopher Donahue, bardzo wysoko postawieni w całej strukturze dowodzenia NATO generałowie amerykańscy, no, mówili wyraźnie w ubiegłym roku jeszcze w Wiesbaden w Niemczech, że ta wojna z Rosją jest bardzo blisko na horyzoncie i w przypadku tej wojny będzie zablokowany obwód kaliningradzki, będą uderzenia właśnie na Kaliningrad, ze wszystkimi oczywiście konsekwencjami dla krajów graniczących z Rosją, krajów NATO, które graniczą z Rosją. I to jest, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, układa się to wszystko w jedną całość. Ja całkiem niedawno mówiłem państwu, że ja o tych prowokacjach mówię od wielu lat, o groźbie prowokacji, które się będą pojawiać i to się wszystko sprawdza, łącznie z tą prowokacją dronową z 9 na 10 września 2025 roku, którą obserwowaliśmy w Polsce. Ale powiedziałem, bo państwo często pytacie, czy jest możliwe wepchnięcie Polski do wojny, co musiałoby się wydarzyć. Więc tu już też uprzedzając ewentualne kolejne pytania z tego cyklu, chciałbym tutaj zaznaczyć i powtórzyć to, co całkiem niedawno powtarzałem też na wieczorze geopolitycznym, że musiałoby dojść do ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. To mógłby być taki wstrząs, który byłby wykorzystywany propagandowo. I moim zdaniem cała ta prowokacja z ubiegłej środy, z tego co widzieliśmy 3 czerwca, właśnie w Gałaczu w Rumunii, gdzie doszło do uderzenia drona w budynek mieszkalny, gdzie no, są ofiary, to jest takie testowanie, na ile można sobie pozwolić, jeżeli chodzi o, o to napięcie właśnie na styku NATO-Rosja. Moim zdaniem, jeżeli Ukraina otrzyma pociski balistyczne, jeżeli uderzy w głąb Rosji, czy na Moskwę, czy na Petersburg, to powstaje fundamentalne pytanie, czy Ukraińcy odpalą te rakiety z terytorium Ukrainy, czy też odpalą je na przykład z krajów bałtyckich, albo z jakichś innych krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Faktem jest, że uderzenie rakietami balistycznymi może być takim, powiedziałbym, casus belli, no, przyczyną wojny, a w znaczeniu już wojny totalnej, wojny pełnoskalowej, bądź przyjęcia wariantu irańskiego przez Rosję. Wariant irański to jest takie robocze moje określenie, które odnosi się do uderzenia w sojuszników kraju, z którym Rosja toczy wojnę. W związku z tym, tak jak Iran w odpowiedzi na agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych uderzył w Katar, w Kuwejt, w Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Oman, Jordanię, no ale oczywiście także w bazy amerykańskie i w terytorium Izraela. Tak Rosja oprócz uderzenia odwetowego przeciwko Ukrainie może uderzyć w te kraje, które uznaje za kraje sojusznicze Ukrainy, za kraje, które bezpośrednio bądź pośrednio wspierają. Czy to bezpośrednio użyczając, czy to bezpośrednio w jakiś sposób angażując się, czy pośrednio szkoląc żołnierzy ukraińskich, przekazując oczywiście do dyspozycji terytorium, przekazując same pociski balistyczne. Rosja może tutaj na wielu płaszczyznach dokonać odpowiedzi. Nie muszę państwu mówić, jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Ta ostatnia wizyta, mówię o wczorajszej wizycie Zełenskiego w Londynie, spotkanie z grupą E3, z takim ostentacyjnym ominięciem lotniska Rzeszów-Jasionka, pokazuje, że Ukraina będzie grać bardzo, bardzo twardo z Polską, nie będzie żadnych sentymentów. I moim zdaniem niestety, jeżeli Ukraińcy dopuszczają do takich sytuacji jak ta z morskim dronem, który no właśnie wiózł na pokładzie 300 kg ładunków wybuchowych, czy kwestia drona, który nadleciał z Ukrainy na terytorium Rumunii i uderza w blok mieszkalny, czyli krótko mówiąc hamulce puszczają. Hamulce puszczają i moim zdaniem duża prowokacja z dużą liczbą ofiar wśród ludności cywilnej jest niestety możliwa. Taka operacja pod fałszywą flagą, gdzie będzie zrzucona odpowiedzialność na Federację Rosyjską, a patrząc na te wypowiedzi chociażby przewodniczącego Rady Europejskiej Antoniego Koszty, czy prezydenta Francji Emmanuela Macrona po tym piątkowym incydencie w Rumunii, no ja nie jestem tutaj optymistą. Widać, że jest próba wypchnięcia wschodniej flanki NATO w roli zderzaka czy zderzaków strategicznych do konfrontacji z Rosją, do osłabienia Rosji, to też miałoby, zdaniem części ekspertów niemieckich, przyspieszyć federalizację Unii Europejskiej, to szermowanie tym zagrożeniem rosyjskim miałoby ważny element, oprócz tego oczywiście osłabienie państwa polskiego, które jest jedynym tak dużym krajem, który nie należy do strefy euro, który nie opowiada się oficjalnie za federalizacją Unii Europejskiej, które jest krajem w stosunku do Zachodu, podkreślam, krajem konserwatywnym, byłoby niezwykle korzystne z punktu widzenia federalistów europejskich, z punktu widzenia niemieckiej racji stanu, koncepcji Mittel Europy. Kolejny istotny temat to jest temat polskiej pomocy dla Ukrainy. Wielokrotnie już Państwu mówiłem, przytaczałem raport, który został opublikowany o tym wydatkowaniu blisko 5% PKB na Ukrainę, mówiłem o tych ponad 100 milionach sztuk amunicji i tak dalej, natomiast na samej Ukrainie powstały bardzo ciekawe analizy, które są absolutnie przemilczane i sami część establishmentu ukraińskiego odwołującego się do ideologii banderowskiej jakby uważa, że one nie istnieją. Dlatego chciałbym się przyjrzeć tym wypowiedziom niektórych analityków ukraińskich, którzy wprost mówią, że z pomocy udzielonej przez Polskę od 2022 roku po dziś dzień można byłoby na Ukrainie sformować jedną brygadę pancerną, jedną brygadę zmechanizowaną, jedną brygadę artylerii, jedną eskadrę myśliwską, jedną eskadrę śmigłowcową, dwa dywizjony przeciwlotnicze i dodatkowo jeszcze posiadać rezerwę w postaci około 160 czołgów. Do tego Polska przeprowadziła szkolenie ukraińskich sił zbrojnych w liczbie ponad 26 tysięcy osób. I to patrząc na ukraińską strukturę, obecną strukturę ukraińskich sił zbrojnych, to nie są po prostu cztery brygady, tylko to jest mniej więcej korpus armijny. Korpus armijny z własnym lotnictwem, z własną artylerią, z własną obroną przeciwlotniczą, orientacyjnie liczący między 25 a 35 tysięcy żołnierzy, w zależności od etatów i oczywiście od rezerw, czy od pododdziałów tyłowych, że tak to możemy określić. I to istotne jest to, że większość tej pomocy była udzielona, czy główna część tej pomocy była udzielona w krytycznym momencie dla obecnych władz Ukrainy, czyli wiosną 2022 roku. Wtedy Niemcy obiecywały 5 do 10 tysięcy hełmów, a Kanada obiecywała dostarczenie koców na Ukrainę. Polska praktycznie wyposażyła cały korpus armijny dla Ukrainy, nie mając absolutnie nic w zamian. Nic w zamian. No i Ukraińcy okazali się być absolutnie niewdzięczni, ale to nie ma co wymagać wdzięczności w stosunkach międzynarodowych, to tylko decydenci państwa polskiego są tacy naiwni. Ja zresztą państwu przedstawię taką, postaram się w dalszej części dzisiejszego programu przedstawić taką grafikę opracowaną przez tych Ukraińców, którzy jednak dostrzegają tę pomoc, którą Polska udzieliła, natomiast zdecydowana większość, zwłaszcza przede wszystkim ci, którzy dzisiaj rządzą Ukrainą, prezentują bardzo dużą butę. Widać to było zresztą po wypowiedziach Kryło Budanowa w Warszawie. Proszę zobaczyć, że te ostatnie działania w mediach głównego nurtu pokazują, że właściwie zamieciono sprawę pod dywan. Nikt nie mówi o szczegółach wizyty Kryło Budanowa, byłego generała wywiadu wojskowego, byłego szefa HUR, czyli Głównego Zarządu Rozpoznawczego, Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Właściwie wszyscy przechodzą do porządku dziennego nad tym. To znaczy, że te relacje się bardzo mocno ochłodziły, że władza nie mówi nam prawdy, nie chce przedstawić tego, jak to naprawdę wygląda. Mamy próbę jakiegoś obłaskawiania strony ukraińskiej, chociażby przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natomiast prawda jest taka, że Polska dzisiaj ma ogromny problem. Widać, że Zełenski idzie na zderzenie, idzie na twardą rozprawę z Polską, że tak to oczywiście w cudzysłowie ujmę. Wybór Mołdawii jako miejsca swoich lotów, Mołdawii, to lotnisko wykorzystywane przez obecną głowę państwa ukraińskiego, leży kilkanaście kilometrów od stanowisk wojsk rosyjskich w Republice Naddniestrzańskiej. I mimo to Zełenski woli latać z Mołdawii niż z Rzeszowa. To jest jasne pokazanie miejsca w szeregu decydentom państwa polskiego. Moim zdaniem możemy się spodziewać po prostu dalszej eskalacji. Ale zanim jeszcze powiem o tej dalszej eskalacji, chciałem państwu pokazać, to są takie oczywiście przybliżone dane, to jest jakby spojrzenie ze strony ukraińskiej na polską pomoc Ukrainie. To jest w języku ukraińskim, ale tutaj naprawdę nie trzeba jakoś super władać tym językiem, aby sobie to odczytać. Proszę, szanowni państwo, spójrzcie, jak część Ukraińców pokazuje skalę polskiej pomocy. To jest ponad 350 czołgów, to jest ponad 500 właśnie bojowych wozów piechoty i kołowych transporterów opancerzonych, to jest ponad 130 systemów artyleryjskich, no, artylerii samobieżnej, armatochaubic Krab, to są samoloty MiG-29, to są śmigłowce bojowe Mi-24, to są oczywiście systemy przeciwlotnicze, Piorun, Osa, Neva, to jest ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru. Tutaj macie państwo takie zasymulowanie, jak wyglądać to może w przełożeniu na konkretne uzbrojenie brygady, czy to brygady pancernej, czy brygady zmechanizowanej, czy brygady artylerii, w przełożeniu na konkretne liczby tego uzbrojenia. Do tego trzeba dodać, tak jak powiedziałem, ponad 26 tysięcy Ukraińców, którzy zostali przeszkoleni w polskich jednostkach wojskowych na terenie polskich poligonów. No i ja, szanowni państwo, wielokrotnie o tym mówiłem, ale nie sposób tego, nie odnieść się do tego po raz kolejny, czyli kwestia tego, jak wygląda zabezpieczenie kontrwywiadowcze. Jak wygląda zabezpieczenie kontrwywiadowcze polskich jednostek wojskowych, polskich poligonów podczas szkolenia Ukraińców? Ta masa była ogromna. Ja niestety, no, mając tutaj wiedzę, jak wygląda kwestia weryfikacji WSI, kto dzisiaj służy w służbie kontrwywiadu wojskowego, jak wygląda ten reżim kontrwywiadowczy, jestem jak najgorszej myśli, jestem absolutnie nawet nie realistą, w tym przypadku jestem absolutnie pesymistą, jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia jednostek wojska polskiego podczas tego, kiedy wpuszczani byli do tych jednostek ludzie bardzo moim zdaniem słabo sprawdzani albo po prostu niesprawdzani. Nie wierzę w to, że służba kontrwywiadu wojskowego ma takie możliwości przy takim kierownictwie, które jest obecnie, aby dokładnie prześwietlić 26 tysięcy osób, które w krótkim okresie były szkolone w polskich jednostkach, były wpuszczane do różnych stref związanych także z wrażliwych dla bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest kwestia także tych wszystkich pamiątek, tych wszystkich wyrazów wdzięczności, prezentów, którzy dowódcy jednostek i ośrodków szkolenia poligonowego otrzymywali od strony ukraińskiej, bo przecież otrzymywali. To jest oczywista sprawa. To jest pytanie, jak były sprawdzane te prezenty przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Moim zdaniem luki są naprawdę poważne, jeżeli o to chodzi. Natomiast dzisiaj, no, ja państwu pokazałem taki jeden ze slajdów przygotowany przez jednego z Ukraińców. Natomiast jeżeli chodzi o te, powiedziałbym, wiodące postaci dzisiejszego establishmentu, to jest to absolutnie, absolutnie niedostrzegane. No i temat Bliskiego Wschodu. Warto wspomnieć o ostatniej wypowiedzi J.D. Vance'a, który powiedział wprost dla telewizji Fox News, to będzie króciutki cytat: Izraelczycy i Stany Zjednoczone mają wiele wspólnych interesów, ale mamy też pewne sytuacje, w których nasze interesy się różnią. Koniec cytatu i to jest ważna wypowiedź. Wypowiedź dzisiaj szeroko cytowana w amerykańskich mediach, dziś, czyli 9 czerwca. Ja tylko przypomnę, że ta eskalacja, która nastąpiła 7 czerwca, czyli uderzenie Iranu na Izrael jako odwet za bombardowanie cywilów w południowym Bejrucie, to co zrobiło IDF, i później atak izraelski na Iran, odbyło się to bez, tak jak mówi strona amerykańska, bez wiedzy Stanów Zjednoczonych. Izraelskie media podkreślają, że Amerykanie wiedzieli o tym, natomiast ja tylko przypomnę, że szanowni Państwo, mimo formalnie, podkreślam formalnie, obowiązującego od początku kwietnia zawieszenia broni, Izrael do tej pory przeprowadził około 3,5 tysiąca nalotów na Liban. Około 3,5 tysiąca nalotów. To wszystko w trakcie tak zwanego zawieszenia broni. I to, że władze w Bejrucie oskarżają te władze w Tel Awiwie, czy w Jerozolimie, jak kto woli, o naruszenie, prawda, rozejmu, pokazują te ofiary wśród ludności cywilnej, pokazują także, bo są udokumentowane wideo, setki tak zwanych operacji wyburzeniowych. Ja o tym Państwu mówiłem wielokrotnie, że Izrael prowadzi politykę spalonej ziemi, takiego wyburzania wsi, miasteczek, całych terenów zurbanizowanych. Władze Libanu oskarżają wprost, zresztą wczoraj, 8 czerwca, Minister obrony Libanu powiedział wprost, że dochodzi do celowych setek operacji wyburzeń. I te dane zostały przekazane na posiedzeniu libańskiego rządu. Zostały także opublikowane przez premiera Salama, przez kancelarię premiera Salama, premiera Libanu. Mówi się, tam padły konkretne liczby co do tego, czyli według władz w Bejrucie między 17 kwietnia a 7 czerwca Izrael przeprowadził dokładnie 3491 ataków powietrznych i, uwaga, 407 kontrolowanych wyburzeń. Dodatkowo były przeprowadzone planowe duże operacje niszczenia zabudowy, takich wielkich operacji wymagających ogromnych ilości sprzętu i mobilizacji instytucji państwa Izrael, było aż 6. Czyli mamy do czynienia z sytuacją wyburzania obcego państwa, infrastruktury obcego państwa, wygnania ponad 1,5 miliona ludzi ze swoich domów, około 1,5 miliona ludzi ze swoich domów, w państwie liczącym niespełna 6 milionów. I dzieje się to wszystko w świetle reflektorów. To wszystko jest udowodnione. Każdy z tych 407 kontrolowanych wyburzeń, ale także tych wielkich, zorganizowanych, zmasowanych 6 dużych operacji niszczenia zabudowy suwerennego, niepodległego państwa. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, i dzisiaj nie ma głosów sprzeciwu. Nie ma, znaczy, głosów sprzeciwu realnych, konkretnych, bo to, co robi Izrael, no, zafundowało mu wielu wrogów na świecie, czy tak naprawdę trudno znaleźć dzisiaj osoby, które popierałyby państwo Izrael wśród większości krajów, mówię o establishmencie politycznym, natomiast no, widzimy, że nie są podejmowane żadne konkretne działania, które mogłyby temu zapobiec. Jeżeli doszło do ludobójstwa w Strefie Gazy, jeżeli dochodzi do zbrodni wojennych w Libanie, do jawnej agresji na suwerenne, niepodległe państwo i do wyburzania jego infrastruktury, no to właściwie mamy do czynienia z całą erozją prawa międzynarodowego. Absolutna erozja prawa międzynarodowego i to jest bardzo zły sygnał dla państwa polskiego, ponieważ decydenci państwa polskiego kierują się idealizmem, kierują się doktryną liberalizmu w teorii stosunków międzynarodowych, kompletnie nie rozumieją, że całe te fundamenty, na których budowane była iluzja bezpieczeństwa państwa polskiego, już się po prostu skończyły. To się po prostu wszystko skończyło i warto to mieć na uwadze. I ja to, część z Państwa już wie, dokładnie dość opisałem w Geopolityce Świata Wielobiegunowego, mojej nowej książce popularno-naukowej, napisanej z okazji dziesięciolecia podcastu geopolitycznego, dziesięciolecia prowadzenia tego kanału na YouTubie. Książka jest do nabycia na stronie tomaszcukiernik.pl. A oficjalna premiera, na którą Państwa serdecznie zapraszam, odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o godzinie 18:00 w Warszawie w restauracji Przyjaciele. To jest restauracja mieszcząca się przy ulicy Wilczej 58A. Serdecznie Państwa zapraszam, będzie można na miejscu także zakupić tę książkę, a kto z Państwa ma jeszcze jakieś książki moje przeszłe, inne, będzie można także uzyskać autograf, dedykację, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, ale przede wszystkim porozmawiać, bo to spotkanie jest dla Państwa, a kto z Państwa nie może w najbliższą niedzielę 14 czerwca być w Warszawie, to serdecznie zapraszam przed ekrany komputerów, smartfonów, telewizorów. Będzie transmisja online na kanale PSTV. Dzięki uprzejmości redaktora Piotra Szlachtowicza i całego zespołu. Kto z Państwa miałby taką ochotę, chęć, gest wesprzeć w sensie finansowym techniczne aspekty transmisji online, to jest taka możliwość, jest przypięty link do zrzutki w opisie i w komentarzu do dzisiejszego filmu. Ja za chwilę przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, bo to program na żywo z Państwa udziałem. Dziękuję Państwu za obecność. Jest nas ponad 1200 osób na żywo. Dziękuję uprzejmie za tak świetną frekwencję. I przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października bieżącego roku, który organizuje Cezary Graf Office. Będę tam osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należę. Wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I tu, Szanowni Państwo, przechodzę już do odpowiedzi na pytania z czatu. Pytacie Państwo, tutaj pojawiło się kilka takich pytań, ale także miałem te pytania wczoraj, już po wczorajszym nagraniu, po wczorajszym podcaście na żywo. Pytaliście Państwo, co dalej z orderem Orła Białego, który otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy w 2023 roku Wołodymyr Zełenski, ponieważ wczoraj miało miejsce posiedzenie kapituły orderu Orła Białego. No i mamy bardzo krótki, bardzo lakoniczny komunikat. Ze strony kancelarii prezydenta o tym, że prezydent podejmie wkrótce jakieś działania, że otrzymał decyzję kapituły orderu Orła Białego i wkrótce podejmie decyzję. No, to jaka była decyzja kapituły, nie jest jakąś specjalną tajemnicą. Kapituła zadecydowała, z tego co wiadomo w domenie publicznej, o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Natomiast bardzo istotne jest to, że ta decyzja pana prezydenta nie nastąpiła bezpośrednio po decyzji kapituły. Trwają negocjacje, trwają naciski na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że takie naciski są prowadzone. Ja już Państwu wielokrotnie mówiłem, że bez zmiany ludzi w Kancelarii Prezydenta i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, tych ludzi, którzy są spadochroniarzami jeszcze z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, ale też tych ludzi, którzy są bardzo ściśle zblatowani z ambasadą Izraela w Polsce, między innymi. Mówiłem Państwu o jednym z wiceszefów BBN-u, który zaraz po agresji na Iran zaprosił ambasadora Izraela, ażeby sobie porozmawiać o, no właśnie, bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie. No to widzimy, jak wygląda bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie i jak będzie wyglądać kwestia gospodarki europejskiej pod koniec jeszcze bieżącego miesiąca. No, tu jest potężny problem. Ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, że dr Karol Nawrocki jako szef Instytutu Pamięci Narodowej w 2023 roku wypowiadał takie słowa, do których się pewnie dzisiaj specjalnie nie przyznaje, o tym, że to będzie cytat krótki. Ukraińcy mają prawo wybierać swoich bohaterów, nawet jeśli jest to Tak to brzmiało. No, to był taki, tutaj nie będzie dosłowny cytat, ale chodziło o to, że Ukraińcy mają prawo wybierać sobie takich bohaterów, jakich chcą. Od tamtego czasu oczywiście zmieniło się sporo. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej to nie jest urząd szefa IPN-u. To jest oczywiste, że jest to o wiele poważniejszy zakres kompetencji i o wiele poważniejszy kaliber, waga takich decyzji. Natomiast faktem jest, że mamy do czynienia z kunktatorstwem, mamy do czynienia z odciąganiem się, ze zwlekaniem, z podjęciem prostej decyzji o odebraniu orderu. Ja myślę, że wizyta Budanowa to była wizyta, która miała na celu, no nie chcę powiedzieć pogrożenie palcem, nie chcę powiedzieć zastraszenie, czy szantażowanie, czy wyciąganie teczek, czy pokazywanie kompromatów, ale chciałbym powiedzieć, że to była taka wizyta twardego gracza. Twardego gracza, który pokazał decydentom w Warszawie, że Ukraina się nie ugnie pod tego typu gestami, i konsekwencją tej wizyty Budanowa, który moim zdaniem był człowiekiem, który przyczynił się do nadania Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA, jest także zmiana lotniska, z którego Wołodymyr Zełenski będzie większość swoich wizyt zagranicznych odbywał. Co jest bardzo interesujące, szanowni państwo, jak powiedziałem, lotnisko w Mołdawii znajduje się kilkanaście kilometrów od jednostek wojskowych Federacji Rosyjskiej, które znajdują się w Naddniestrzu. I teraz widzicie państwo, jak w soczewce. Dlaczego wojna na Ukrainie nie jest wojną pełnoskalową? Rosja ani od 2014 roku, ani od 2022 nie przeprowadza ataków dekapitacyjnych na najwyższe osoby w państwie ukraińskim, mimo że ma takie techniczne możliwości. Izrael, Stany Zjednoczone od pierwszego dnia tegorocznej wojny z Iranem przeprowadzały ataki dekapitacyjne, co zresztą i tak nie przyniosło zakładanych prawda, skutków, o czym państwu mówiłem w poprzednim odcinku. Natomiast faktem jest, że tutaj Rosjanie, gdyby chcieli, to ta wczorajsza wizyta Zełenskiego w Londynie po prostu by się nie odbyła, bo ten samolot zostałby zestrzelony. A nie został. Rosjanie prowadzą wojnę ograniczoną. Już wielokrotnie o tym mówiłem. Dlatego tutaj moim zdaniem trwają potężne naciski na prezydenta Zełenskiego. Prezydenta oczywiście Nawrockiego. Natomiast jeżeli chodzi o Wołodymyra Zełenskiego, on zapowiada, że późnym latem, wczesną jesienią dojdzie do głębszych ataków na Rosję, czyli krótko mówiąc, jeżeli to się zbiegnie jeszcze z jakimiś prowokacjami na tak zwanej wschodniej flance NATO, możemy mieć gorący konflikt w tej części Europy, rozszerzony poza granice Ukrainy. No tak, pojawia się tutaj ta kwestia, tutaj użytkownik PW8778 odnosi się do kwestii publicystyki odwołującej się do Międzymorza. No wielu publicystów było zaczadzonych taką ideą. No, pamiętacie państwo jeszcze przecież te wszystkie koncepcje całkiem niedawno podnoszone o przystąpieniu Polski do NAFTA, o jeszcze większym blatowaniu się ze Stanami Zjednoczonymi. To tak zwani ludzie, którzy określali siebie mianem wolnościowców, to wszystko próbowali, prawda, przepychać, dopychać, że tak powiem, czy lansować, promować, mimo tego, że Stany Zjednoczone przez długi, długi czas były przecież takim głównym dystrybutorem tych lewackich ideologii, woke, nie woke, marksizmu kulturowego, wszystkich tych nurtów postmodernistycznych, to przecież Stany Zjednoczone były tym głównym dystrybutorem i to jakoś nie przeszkadzało. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję intermarium, czyli z łaciny międzymorze, no to takich intermariuszy jest wielu w Polsce. To jest bardzo modna idea, bardzo modna i bardzo korzystna dla Niemiec, dla Stanów Zjednoczonych, dla Wielkiej Brytanii, bo pozycjonuje Polskę jako zderzak strategiczny. To jest oczywiste, że Polska nie ma żadnej wspólnoty interesów ze wszystkimi państwami leżącymi w zlewiskach ABC, Adriatyku, Bałtyku, Morza Czarnego. Te kraje są bardzo zróżnicowane i w sensie gospodarczym, i społecznym, i etnicznym, i religijnym. Próba budowania na rusofobii takiej wspólnoty krajów właśnie w obszarze ABC, tylko opierając się na rusofobii, no jest oczywiście donkiszoterią, ale intermariusze są po prostu bardzo potrzebni Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, ich jest łatwo napuszczać na Rosję, łatwo jest wzniecać szmiegomanie, agentomanie, robić parasol, taką zasłonę dymną właśnie, która umożliwia działalność profesjonalnym wywiadom państw obcych, a oprócz tego jest oczywiste, że intermariusze wzniecają wojnę polsko-polską, dodatkowo nastawiają Polskę przeciwko Rosji, doskonale wiedząc, że Polska nie ma żadnego interesu w wojnie z Rosją i do żadnej wojny jest oczywiście nieprzygotowana, natomiast oni są użyteczni, bardzo użyteczni, dla Niemiec również, dlatego że wepchnięcie Polski pod rozpędzony rosyjski pociąg to jest marzenie nacjonalistów niemieckich, to jest także marzenie federalistów niemieckich, francuskich, no nazwijmy to ogólnie europejskich. To jest absolutne marzenie. W ten sposób pozbędą się problemu, jakim jest relatywnie konserwatywna Polska jeszcze dzisiaj w Europie. Natomiast próbują osłabić Polskę na wszystkie możliwe sposoby. Pakt migracyjny, pakt klimatyczny, miliony uchodźców, w cudzysłowie. Nie, no miliony migrantów, po prostu migrantów ze wschodu, tysiące obcych agentów, ja nie mówię tutaj o współpracownikach obcych wywiadów, zostało ulokowanych w Polsce. No i to jest potężny problem. To rząd Morawieckiego, rząd Tuska, czas prezydentury Dudy, to doskonały czas dla obcych agentur. I niestety to, co dzisiaj widzimy, to jest tego skutkiem, to jest tego po prostu efektem. Dlatego intermarium i intermariusze są po prostu najzwyczajniej w świecie ignorantami geopolitycznymi. Idea Międzymorza nigdy w historii nie została zrealizowana i ślepa wiara w to, że jeszcze kolejna próba, jeszcze kolejne powstanie, jeszcze kolejna wojna i już będziemy tuż i będzie zrobione intermarium, no to jest po prostu absolutna bzdura, to jest kompletna nieznajomość geopolityki, elementarna znajomość ukraińskiej myśli szeroko pojętej, strategicznej. Pokazuje jasno, że Ukraińcy nigdy nie zaakceptują Polski jako lidera intermarium. To tylko intermariusze w Warszawie, tacy właśnie jak Budzisz, Bartosiak i im podobni, wierzą w takie rzeczy. No pytanie, czy w ogóle wierzą w to, bo patrząc na ich bliskie relacje z Jermakiem, z firmą Firepoint, na którą się powołuje pan Budzisz, no to pytanie, czy chodzi tylko i wyłącznie o taką naiwność, taką hołdowanie fantasmagorią, iluzją, czy jeszcze o coś innego. Miłosz M7Z, a tutaj pytanie, a raczej prośba o skomentowanie afery Kłodzkiej. Czy skala afery jest większa niż podają media? No myślę, że tak. Myślę, że niestety tak, że jest większa. Sprawa afery Kłodzkiej ma oczywiście także swój bardzo ważny wątek w działalności świętej pamięci posła Litewki, który podejmował ten temat i mówił, że przygotowuje się do upublicznienia szeregu materiałów na temat afery Kłodzkiej. No i teraz powstało szereg spekulacji. Zdaję sobie sprawę, że pojawiło się szereg spekulacji, szereg różnego rodzaju niedopowiedzeń i tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawdziwa skala afery krzywdzenia dzieci, bo o tym mówimy. No tutaj nie będę tych słów powtarzał, które mogłyby algorytmy YouTube'a potraktować jako, no właśnie, łamiące regulamin i ten film po prostu usunąć, ale afera mówimy tutaj i o aferze tak zwanej taśmowej z udziałem burmistrza Kłodzka, także komendanta Straży Miejskiej z Kłodzka. Tam jest, no, ta publikacja tych szokujących materiałów w ogóle wywołała ogromne oburzenie, była cały komitet referendalny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że zarząd Koalicji Obywatelskiej zawnioskował o czasowe zawieszenie burmistrza, co też wywołało szereg spekulacji, jak to się dzieje, że jest gigantyczna afera, a tutaj jest tylko zawieszenie burmistrza w prawach członka partii. Natomiast no, jest ta gigantyczny wątek, drugi wątek dotyczący krzywdzenia dzieci, no brutalne przestępstwa, kwestia bezkarności, także ludzi powiązanych właśnie z partią rządzącą, no to jest moim zdaniem gigantyczna afera, która ma swoje odnogi także w służbach specjalnych. To w jaki sposób jest tuszowana, to w jaki sposób jest zamiatana pod dywan, moim zdaniem znamionuje, że również ludzie ze służb, jeżeli nie tych obecnie w służbie, to tych byłych oficerów służb specjalnych są w to po prostu bezpośrednio zaangażowani. Tak jak mówiłem, była sprawa Pawła W., wiceszefa agencji wywiadu, również skazanego, czy również zamieszanego w aferę krzywdzenia dzieci. On został akurat skazany na 3,5 roku więzienia, ale po kilkunastu latach całego procederu. Zatem tutaj też moim zdaniem mamy do czynienia z gigantyczną aferą. No i pytanie, kto ma te taśmy? Kto ma szereg tych materiałów, które udowadniają udział prominentnych polityków partii rządzących Polską w ostatnich dekadach, kto posiada te taśmy, kto posiada te nagrania, podobnie jak w aferze podkarpackiej, podobnie jak posiadają moim zdaniem obce służby specjalne taśmy, materiały także dowodowe pokazujące na tuszowanie afery dotyczącej krzywdzenia dzieci w agencji wywiadu. Ludzi, którzy przecież tolerowali Pawła W. Jako oficera jeszcze Urzędu Ochrony Państwa. I dopiero później, po wielu, wielu latach, po kilkunastu latach, ten człowiek zostaje dopiero skazany. Pytanie o, prawda, przyczyny śmierci posła Litewki, o ten dziwny pożar na świeżym grobie. Rzekomo od świeczki się zapalił się wieniec. No, wielokrotnie byłem na wielu cmentarzach w Polsce i za granicą i nie widziałem takich sytuacji, żeby od znicza zakrytego nagle palił się wieniec i płonął prawie cały grób, prawie, tak? Także no, sytuacja jest bardzo zagadkowa, oczywiście będę dla Państwa śledził również i aferę Kłodzką. Idę dalej z Państwa pytaniami. Mirek K., czy mógłby Pan zorganizować na swoim kanale lub innym symulację grę na mapach z uwzględnieniem potencjalnego przeciwnika ukraińskiego z istniejącymi polskimi jednostkami wszystkich rodzajów wojsk? Mógłbym coś takiego zrobić, mógłbym to zrobić na mapach wojskowych, ale nie wiem, czy chcemy się tak dołować jako Polacy. Nie wiem, czy chcemy się tak dołować, dlatego że ta symulacja musiałaby obejmować także działania nieregularne, czyli działania sabotażowo-dywersyjne. Mówimy o działaniach sabotażowych, czyli z wewnątrz kraju, z ludzi, którzy niektórzy mają także obywatelstwo polskie, przeciwko infrastrukturze krytycznej, przeciwko oczyszczalniom ścieków, infrastrukturze energetycznej, infrastrukturze telekomunikacyjnej i tak dalej, a oprócz tego skrytobójstwa, uderzenia w czołowych polityków, w liderów opinii, którzy nie chcą wspierania Ukrainy, no to myślę, że byłaby to masowa akcja według list proskrypcyjnych i do tego trzeba byłoby dodać wszystkie działania w cyberprzestrzeni. Pamiętajmy, że wielu informatyków ukraińskich, także tych powiązanych z ruchami neobanderowskimi, jest dzisiaj zatrudnionych w Polsce, nie tylko w prywatnych przedsiębiorstwach, ale także w instytucjach publicznych, a zatem możliwość sparaliżowania no, wielu instytucji państwa polskiego, instytucji finansowych, państwowych, samorządowych, jest w zasięgu, jak najbardziej w zasięgu wywiadu ukraińskiego i tych działań także wojsk specjalnych Ukrainy. No, to byłoby bardzo dołujące moim zdaniem, przeprowadzenie takiej symulacji. I myślę, że dzisiaj ten strach, patrząc dzisiaj na scenę polityczną, jak państwo zobaczycie, na takich ludzi jak pan Sasin, jak pan Czarnek, wszyscy ci, pan Żaryn, ci wszyscy, którzy tak gardłowali za pomaganiem Ukrainie. Zresztą ci wielu polityków PiSu też gardłowało przecież za Donaldem Trumpem. Skandowali Donald Trump, prawda? Pamiętamy na sali sejmowej, a później wielkie zdziwienie, jak Donald Trump przyjmuje, jak równego, rozmawia równy z równym z Władimirem Putinem na Alasce w sierpniu ubiegłego roku, czy podejmuje działania no, uderzające w gospodarkę państwa polskiego. Jest prezydentem wojny, zbombardował 7 państw od czasu zaprzysiężenia 20 stycznia ubiegłego roku i tak dalej, ale ci ludzie właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, z rządu Mateusza Morawieckiego, ci, którzy dzisiaj tak gardłują przeciwko państwowemu kultowi banderyzmu na Ukrainie, przecież ci ludzie absolutnie przyzwalali na to, rządzili przez 8 lat i przez 8 lat patrzyli się biernie na kult czerwono-czarnych flag, na Muzeum Szuchewycza, na pomniki Bandery i tak dalej, na nazywanie Bandery bohaterem Ukrainy. No przecież ci ludzie przyczynili się do tego, także otwierając wrota na przestrzał do państwa polskiego. Brama została otwarta na przestrzał do Polski i ci ludzie dzisiaj, z którymi są potężne problemy, to policjanci mogliby się wypowiedzieć, jak dzisiaj jest gigantyczny problem z przemytem narkotyków, z przemytem materiałów wybuchowych, z przemytem broni, z przestępczością zorganizowaną, z rozbojami, włamaniami, ale także działaniami typowo mafijnymi i to będzie narastało, to po prostu będzie narastało, dlatego jedyna szansa to jest, no można powiedzieć, rozbić ten duopol Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, bo czy rządził Morawiecki, czy rządzi Tusk, prawda jest taka, że no Polak przestaje być w Polsce gospodarzem. Asgard 169 pyta, w jakim celu pana zdaniem Wołodymyr Zełenski manifestuje antypolskie ruchy i decyzje? Co to ma na celu? Uzyskanie jakichś korzyści od Polski czy lewarów na Polskę? Ja już po części na to pytanie odpowiedziałem we wczorajszym odcinku podcastu geopolitycznego na żywo, no ale pojawia się coraz więcej opinii, pojawia się coraz więcej wydarzeń, zdarzeń, także właśnie ta wizyta w Londynie omijająca Polskę w sposób absolutnie ostentacyjny, więc warto przyjrzeć się tym ukraińskim postawom wobec Polaków, ale wobec także polskich bohaterów narodowych i wobec ukraińskich zbrodniarzy. Ja myślę, że tak, jeżeli patrzymy w ogóle całościowo na tą politykę antypolską władz w Kijowie, to po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę, że to jest blokowanie masowych ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, czyli ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Po drugie, jest to próba relatywizacji historii, czyli odrzucenie odpowiedzialności Ukraińców za ludobójstwo na Polakach. Po trzecie, jest to gloryfikowanie ludobójców, zbrodniarzy i kolaborantów nazistowskich, takich jak Andrii Melnyk, Stepan Bandera, Jewchen Konowalec, Roman Szuchewycz, Kłym Sawur, możemy długo wymieniać. To jest gloryfikacja UPA, OUN, ich członków jako bohaterów narodowych, mimo polskich protestów, mimo obiektywnej prawdy historycznej. Dodatkowo są to działania bardzo agresywne, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą. To jest kwestia i ukraińskiego zboża technicznego, i ukraińskiego transportu, i kwestia różnych także ataków werbalnych, póki co na polskich przewoźników, którzy blokowali granice. To są bardzo agresywne działania na arenie międzynarodowej, oskarżanie Polski od 2023 roku, od jesieni 2023 roku o działanie na rzecz Rosji. I to mówi Zełenski, który jedną ręką przyjmuje miliardy od Polski, a drugą oskarża Polskę o działanie na rzecz Rosji, działanie przeciwko Ukrainie. No i mamy tutaj sytuację niecodzienną, powiedziałbym, bo Zełenski startował przecież jako kandydat, mało kto o tym pamięta, ale kandydat centrolewicowy, to nie był kandydat prawicy ukraińskiej. On był kandydatem centrolewicowym, w dodatku rosyjskojęzycznym. Przez całą swoją karierę jako komik, jako aktor, przecież posługiwał się językiem rosyjskim. Natomiast przez całą drugą fazę tej wojny na Ukrainie buduje, czy próbuje budować taką swoją legitymizację wśród ukraińskich nacjonalistów i szowinistów. A pamiętajmy, że ukraiński szowinizm, ukraińska tożsamość narodowa jest budowana wprost na kulcie Bandery i ukraińskiej powstańczej armii, która, tak jak już kiedyś powiedziałem, zabiła nieco ponad 8 tysięcy żołnierzy radzieckich i ponad 120 tysięcy, co najmniej 120 tysięcy polskich niewinnych cywilów. A jeśli weźmiemy w ogóle pod uwagę zbrodnie Ukraińców na Polakach, nawet powiedziałbym od roku 1918, od czasu walk o Lwów, no to ta liczba ofiar pewnie by się zamknęła liczbą pół miliona. I to jest Zełenski stał się zakładnikiem ukraińskiego nacjonalizmu, ukraińskiego szowinizmu. W tym kontekście wykorzystuje do bólu to, że decydenci państwa polskiego stali się zakładnikami ukraińskiej racji stanu. Bo dzisiaj każdy, kto mówi o, no właśnie, jakiejś formie bardziej, większej asertywności wobec Ukrainy i tak dalej, natychmiast jest wrzucany do worka z etykietą ruska onuca, ruski agent, działanie na rzecz Putina. I to pokazuje, że Polska straciła jakąkolwiek elastyczność strategiczną przez własną głupotę, przez głupotę własnych decydentów, którzy doprowadzili do cenzury debaty publicznej, spuścili ze smyczy służby specjalne po to, żeby niszczyć środowiska niezależne intelektualnie, które mówiły, to nie nasza wojna, które mówiły, nie idźmy na tę wojnę, stop ukrainizacji Polski, stop banderyzacji Polski, którzy podnosili argumenty, że Ukraina, jeżeli chodzi o jej myśl strategiczną, myśl geopolityczną, jest z gruntu antypolska, że jest cała ta tożsamość państwowa Ukrainy i narodowa jest zbudowana na korzeniu antypolskim. Ci ludzie byli sekowani, niszczeni, szykanowani przy użyciu służb specjalnych również. W ten sposób zniszczono debatę strategiczną w Polsce, stworzono jeden obowiązujący model, którego zakładnikiem stali się dzisiaj decydenci w Warszawie. I no i właśnie, jeżeli nie będą płacić Ukrainie, no to nagle się pojawią taśmy afery podkarpackiej, nagle pojawią się taśmy afery kłodzkiej, coraz więcej informacji na temat afery podkarpackiej, afery kłodzkiej, uderzanie w polityków, no bo jest łatwo uderzyć w nich, bo są pogrążeni w gigantycznych aferach korupcyjnych, aferach wizerunkowych, aferach takich czy innych, związanych także z klasyczną przestępczością. I w tym kontekście, raz, że Załęski stał się zakładnikiem nacjonalizmu ukraińskiego, bo podburzanie tego nacjonalizmu no, powoduje to, że raz, że Polska musi wspierać Ukrainę, to znaczy decydenci państwa polskiego, bo podlegają szantażowi. Z drugiej strony to jest także element mobilizacji mięsa armatniego na Ukrainie. No wiemy, że jeżeli władza chce wysłać młodych ludzi na wojnę, to musi im po prostu coś, musi działać na emocje. Musi działać na emocje. To tak jak w Polsce. Mamy poradniki bezpieczeństwa, plecaki ucieczkowe, prawda, i tak dalej. Promocje tego typu działań plus radykalną rusofobię po to, aby w Polakach wzbudzić nienawiść wobec innego narodu i aby ich wysłać po prostu na front, aby młodych ludzi zapędzić, aby sami się jeszcze zgłaszali, bo dostają tam chyba 6 tysięcy teraz złotych za miesiąc quasi szkolenia w ramach tak zwanej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Tutaj jest śmiech na sali. Mam mnóstwo ludzi, mam wielu znajomych, którzy brali udział w różnych szkoleniach i tej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, i w szkoleniach Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest wszystko jedna wielka ściema, jeżeli chodzi o przygotowanie do współczesnej wojny. No ale mięso armatnie jest. W związku z tym, tak jak powiedziałem, decydenci w Warszawie stali się zakładnikami takiego chochoła, który sobie sami stworzyli, a sam Zełenski jest zakładnikiem ukraińskiego nacjonalizmu. I to jest moim zdaniem układ, który można tylko To jest węzeł gordyjski, który można tylko i wyłącznie mieczem przeciąć. Natomiast prawda jest taka, że Ukraina dzisiaj rozwija bardzo mocno tę koncepcję lidera Międzymorza. I to idzie absolutnie w poprzek tych wszystkich intermariuszy, którzy w Polsce mówią, że to Polska miałaby być liderem intermarium. Na Ukrainie nikt tak nie mówi. Ktokolwiek czyta w języku ukraińskim, czy w języku rosyjskim, bo też jest wiele wpisów Ukraińców po rosyjsku, ogrom, i czyta rosyjsko-ukraińskojęzycznego telegrama, doskonale wie, że tam nikt nie uznaje Polski za lidera intermarium. Tak to wygląda. Kamil Persepolis. Bliski Wschód tam jest i chyba będzie wojna, ale panie doktorze Leszku, co z Polską? No, Polska odczuje skutki gospodarcze tego. Ta kwestia interwencji rządu, ta kwestia regulacji cen paliw, którą obserwujemy i tak dalej, odbije się oczywiście na gospodarce państwa polskiego. Myślę, że wcale nie wykluczone są te przedterminowe wybory. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Ja nie mówię, że na pewno, na 100% w listopadzie tego roku będą te przedterminowe wybory, ale powtarzam Państwu to, co też mówi się w kuluarach na Wiejskiej, w Alejach Ujazdowskich, w kręgach okołorządowych, że rozważa się jako jeden z możliwych scenariuszy przyspieszone wybory parlamentarne w tym roku. Asgard 169. Czy uważa pan, że wywiad z byłym ambasadorem Rosji w Polsce zaraz po agresji wojennej Rosji przeciwko Ukrainie był słuszny i zasadny? Czy dziś postąpiłby pan tak samo? Tak, postąpiłbym dokładnie tak samo jak w kwietniu 2022 roku. Ja wiem, że dzisiaj część komentariatu traktuję to jako zarzut w moją stronę, co jest absurdalne, tym bardziej, że bracia Karnowscy też przeprowadzili wywiad z ambasadorem Rosji. Ten wywiad ukazał się już też po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie i oprócz epitetów typu bracia kremlowscy nikt tam specjalnie psów nie wieszał na nich. Wywiad z ambasadorem Rosji był robiony przez BBC w Londynie, też już po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie i też nikt nie robił żadnych zarzutów z tego. Na mnie hejt wylał się nie przez wywiad z kwietnia 2022 roku, bo tak to się może z dzisiejszej perspektywy, tak to może wyglądać, tylko, że tak powiem, te psy ze smyczy w moją stronę zostały spuszczone przez władze III Rzeczpospolitej w lutym 2023 roku, po rozpoczęciu tej akcji medialnej To nie nasza wojna. I to zostało potraktowane jako zagrożenie bezpośrednie dla ukraińskiej racji stanu, dla lobby proukraińskiego w Polsce. Sam wywiad nie zrobił na nikim jakiegoś większego wrażenia w taki sposób, aby na przykład próbować wyrzucić mnie z pracy. Nigdy nie miałem żadnych nacisków w roku 2022, żeby usunąć mnie z pracy na uczelni, gdzie pracowałem. Wtedy jednym się to podobało, innym się nie podobało. Jedni uważali, że dobrze, że ktokolwiek z kręgów intelektualnych, akademickich chce rozmawiać z Rosją, nie chce zostawiać, nie chce zatrzaskiwać drzwi, nie chce zatrzaskiwać okiennic, chce utrzymywać jakąś formę dialogu, bo przecież bezpośrednia konfrontacja polsko-rosyjska jest katastrofą dla Polski i Polaków. Byłaby katastrofą dla Polski i Polaków. Natomiast ten zmasowany hejt, ten hejt i działania także służb instytucji państwa polskiego przeciwko mnie nastąpiły w lutym 2023 roku po, tak jak mówię, rozpoczęciu tej akcji medialnej To nie nasza wojna, której byłem jedną z twarzy. No i tak, a oczywiście ten wywiad był wykorzystywany później jako dodatkowy argument, natomiast uważam, że bardzo dobrze, że ten wywiad był, jako źródło historyczne on jest bardzo, bardzo cenny, myślę, że historycy będą go w przyszłości wykorzystywać, rzetelni oczywiście historycy będą go wykorzystywać, to jest też utrzymywanie, można powiedzieć, czy też pokazywanie, że w Polsce nie wszyscy oszaleli, nie wszyscy są zaczadzeni rusofobią, takim prymitywnym rasizmem antyrosyjskim, nie wszyscy, że tak powiem, pogrążyli się w tej ekstazie emocjonalnej fascynacji Ukrainą. Myślę, że od samego początku, jak Państwo doskonale pamiętacie, prezentowałem punkt realistyczny, punkt niepodległościowy Polski i punkt bardzo asertywny, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną. Wszystko, co mówiłem od tamtego wywiadu, się sprawdziło. Mówiłem o tym, że bezmyślne, a refleksyjne wspieranie przez Polskę Ukrainy skończy się dla Polski i Polaków źle, że Polska będzie oskarżana przez Ukraińców, że Ukraińcy będą mieli pretensje do Polski, a nie do Niemiec o to, że przegrywają wojnę, że będzie im bliżej do Rosjan niż do Polaków, że będzie ta nienawiść narastać, że Polska będzie jednym z największych, jeśli nie największym przegranym wojny na Ukrainie. To od samego początku mówiłem. Mówiłem o tym, że mocarstwa także takie jak Wielka Brytania będą chciały wepchnąć Polskę do wojny, że Ukraina będzie chciała wepchnąć Polskę do wojny z Rosją, co się potwierdziło, potwierdził to także były prezydent Andrzej Duda. Także odpowiadając na pytanie użytkownika, tak, oczywiście jak najbardziej bym jeszcze raz taki wywiad dzisiaj również przeprowadził, gdybyśmy wrócili do przeszłości. I szanowni Państwo, ostatnie pytania, dwa może ostatnie pytania, bo dzisiaj to nie jest wieczór geopolityczny, więc nieco odcinek krótszy. Kamil Jakubek, czy uważa Pan, że jest możliwe zdeklasowanie ukraińskiej i niemieckiej gospodarki bez przeprowadzenia opcji zero w służbach? Czy wpływy ukraińskie i niemieckie by na to nie pozwoliły? Myślę, że wpływy przede wszystkim niemieckie nie pozwolą na to, aby polska gospodarka zdeklasowała niemiecką. Zrobiłem kiedyś odcinek pod tytułem Mittel Europa. Proszę sobie zerknąć, można sobie znaleźć na moim kanale, jest cały odcinek o genezie koncepcji Europy Środkowej, niemieckiej koncepcji geoekonomicznej. Jest na moim kanale cały czas ten odcinek dostępny, także myślę, że bez opcji zero tutaj nie ma takiej możliwości. I ostatnie pytanie, użytkownik Masl00. Jak w dobie współczesnego betonu lewackiego na uczelniach zrobić doktorat z nauk społeczno-humanistycznych lub nauk o bezpieczeństwie, będąc magistrem psychologii? Znaczy, pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o dziedzinę, to mówimy albo o naukach społecznych, albo o naukach humanistycznych. Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa należą do dziedziny nauk społecznych. Czy jest to możliwe? No jest to możliwe, ale to jest bardziej złożone zagadnienie. Jeżeli tutaj użytkownik ma jakieś konkretne pytania, to bardzo proszę o kontakt prywatny. Mój mail jest podany na YouTubie, można do mnie napisać. Szanowni Państwo, jeszcze raz na zakończenie chciałem Państwu serdecznie podziękować, ponad 1500 osób dzisiaj na żywo. Serdecznie Państwa zachęcam do odwiedzenia restauracji Przyjaciele w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o godzinie 18:00. Wtedy odbędzie się spotkanie autorskie ze mną, premiera mojej najnowszej książki Geopolityka Świata Wielobiegunowego. Będzie to też takie spotkanie jubileuszowe. To jest spotkanie dla moich szanownych widzów, dla moich subskrybentów, patronów. Serdecznie Państwa zapraszam z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego na jubileuszowe spotkanie w Warszawie w najbliższa niedziela, 14 czerwca, godzina 18, restauracja Przyjaciele, ulica Wilcza 58A. Można przynieść książki, które Państwo posiadacie mojego autorstwa, uzyskać prawda, autograf, dedykację, a kto z Państwa tej książki jeszcze nie ma, to są egzemplarze, kończy się co prawda pierwszy nakład, ale myślę, że przed spotkaniem autorskim jeszcze nie zabraknie tych książek, także zapraszam, zachęcam, strona tomaszcukiernik.pl, macie Państwo link przypięty w opisie, w komentarzu, książkę można nabywać. I do zobaczenia, szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę. Zachęcam do wsparcia także finansowego zrzutki, aby transmisja z tego wydarzenia została utrwalona w sposób jak najlepszy technicznie. Na dziś Państwu już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego, bezpiecznego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.